Wyobraź sobie, że kupujesz mieszkanie. Nie masz wpływu na jego układ, nie masz wpływu na to, jakie okna wybrał deweloper, ale urządzasz je od zera i chcesz, żeby to wnętrze było urządzone z troską o środowisko. Na co zwrócić uwagę? Co to znaczy styl ekologiczny? Czy eko równa się wiklinowe i beżowe? Posłuchaj. Cześć, tu Joanna Pachałko, a to jest podcast Babka Natura o świadomym życiu blisko natury i o wrażliwości na otaczający nas świat. Do tego odcinka zaprosiłam projektantkę wnętrz, właścicielkę studia 2B Design, Weronikę Budzichowską. Rozmawiałyśmy o tym, co jest ważne w urządzaniu wnętrz, rozważałyśmy, czy ekologiczne równa się ekonomiczne i zastanawiałyśmy się, jak zasada 8R związana ze zrównoważonym życiem ma się do urządzania mieszkań. Z Weroniką znamy się prywatnie i myślę, że możesz usłyszeć to w tej rozmowie, więc śmiało zrób sobie kawę, herbatę, no i chodź z nami pogadać. Zapraszam. Weronika, kiedy przed naszą rozmową wpisałam sobie w wyszukiwarkę styl ekologiczny, to wyświetliły mi się następujące nagłówki artykułów i przeczytam ci je, bo to jest dosyć ciekawe. Wyświetliły mi się takie rzeczy. Wnętrza w stylu eko urządzone są z naturalnych, często odnawialnych materiałów. Albo cechą rozpoznawczą stylu eko jest urządzanie wnętrza z zastosowaniem surowych i naturalnych materiałów w jasnych odcieniach. Styl eko we wnętrzach to naturalne materiały takie jak drewno, wiklina, różne plecionki. I to jest ciekawe, bo tutaj powstaje pytanie, czy w takim razie styl ekologiczny we wnętrzach dotyczy tylko aranżacji wnętrz, czy to jest jakaś większa filozofia?
Tak, rzeczywiście obcujemy z czymś takim ostatnio jak styl ekologiczny we wnętrzach. Raczej bym to nazwała trendem, a nie jakimś takim stylem. Możemy tam wyróżnić właśnie jasne ściany, jasne tkaniny, jakąś taką naturę, która z nami jest w tym wnętrzu, ale nie wydaje mi się, żeby to było tak mocno związane zawsze z ekologicznym trybem życia osób, które mieszkają w takim wnętrzu. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że to może wyglądać ekologicznie, ale nie musi być ekologiczne.
Czyli ty wyróżniłabyś z jednej strony styl ekologiczny jako styl aranżacji, który właśnie cechuje się na przykład tymi jasnymi barwami, o czym zaraz pewnie powiemy, ale z drugiej strony mamy urządzanie mieszkania w sposób ekologiczny, prawda? Z taką ekologiczną filozofią życia. To są chyba dwie różne rzeczy.
Tak, dokładnie, bo możemy na przykład mieć ekologicznie podchodzić do wystroju wnętrza, korzystać z rzeczy z drugiej ręki, samemu robić pewne rzeczy, używać naturalnych materiałów, a wcale nie muszą to być wtedy na przykład tylko beżowe wnętrza. A będą ekologiczne w takim sensie nurtu ekologicznego jako myśleniu o środowisku, a nie tylko wyglądzie ekologicznym. Bo to jest tak samo jak z ubraniami. Jak możemy na przykład wyglądać, że lubimy naturalne materiały i tak dalej, a ubierać się w ubrania, które tylko udają te materiały.
To ja bym chciała w takim razie pogadać z Tobą, Weronika, o tych dwóch aspektach, ale chyba skupimy się właśnie bardziej na tym aspekcie filozoficznym, prawda? Bo to nie sztuka jest zrobić tak naprawdę sobie jasne wnętrze udające ekologię, ale sztuką jest naprawdę ekologicznie urządzić nasze mieszkanie albo nasz dom. I ja też, kiedy myślałam o naszej rozmowie, przyszła mi do głowy pewna zasada, na której chciałabym się skupić i o którą też chciałabym Cię podpytać. To jest zasada 8R. Ona ma związek z zasadą 3R, którą pewnie część osób kojarzy, bo kiedyś dużo się o niej mówiło, to jest taka zasada, w jaki sposób możemy żyć zrównoważenie, jak możemy w zrównoważony sposób gospodarować na przykład odpadami. I zasada 3R mówiła o tym, że musimy najpierw odmawiać, potem używać ponownie, potem recyklingować, refuse, reuse, recycle, ale zasada 8R to jest poszerzona zasada 3R i ona składa się z takich części. Rethink, czyli przemyśl swoją relacje z przyrodą, ze środowiskiem, przemyśl to, w jaki sposób ty chcesz żyć ekologicznie. Refuse, czyli odmawiaj, jeżeli czegoś nie potrzebujesz. Reduce, redukuj, zmniejszaj ilość rzeczy, które masz. Reuse, używaj ponownie. Rehome, znajdź nowy dom. Repair, naprawiaj. Recycle, recyklinguj. Rot, kompostuj. I kiedy myślę sobie o takim ekologicznym sposobie życia, ale też ekologicznym sposobie wyposażenia wnętrz, to ta zasada fajnie mi to spina. I chciałabym przejść z Tobą po prostu przez elementy tej zasady, żebyśmy się zastanowiły, jak ona się ma właśnie do różnych wnętrz. I może zacznijmy od rethink. Czy w ogóle, kiedy przychodzimy do architekta i chcemy zastanowić się nad tym, jak będzie wyglądało nasze mieszkanie i zależy nam na tym, żeby ono było ekologiczne, to o czym powinniśmy pomyśleć tak na początek?
To jest dobre pytanie, bo najczęściej przychodzimy do architekta za późno. Mhm. Mamy wnętrze, myślimy sobie, że ten architekt wnętrz to jest tylko dekoracja naszego domu, mieszkania. A często jest to, znaczy zazwyczaj powinien być to proces. Bo musimy sobie wyobrazić, jak będziemy tam funkcjonować, co chcemy, żeby tam było. Na przykład standardem wykończenia wnętrz do jakiegoś czasu w przeszłości było wykorzystanie szafki 60 cm pod kosz. To były takie standardowe szafki, które wszędzie można było spotkać. Już takich szafek się nie robi, no bo wiemy, że mamy segregację śmieci i musimy mieć 2 60 albo 1 80 i tak wszystkie kosze nam tam nie wchodzą. No i nikt o tym nie myślał do tej pory, jak projektował kuchnię, a później no co z tymi koszami, nie? No i wtedy mieliśmy takie kosze, które stały obok, albo w garażu się wynosiło butelki, albo coś takiego, więc fajnie przemyśleć to, że a nie, ja to mam dużo koszy na śmieci, więc ja będę miała 3 szafki na śmieci w kuchni, bo chcę je mieć. Na pewno fajnie jest, jeżeli mamy jakieś meble, posiadamy jakieś meble po babci albo swoje, które lubimy i chcielibyśmy w takim mieszkaniu zaadoptować. Ja lubię, jak na przykład wchodzimy do pustego mieszkania i ktoś mówi, ja mam taki regał po babci i chciałabym, żeby pani go tutaj nam zaszczepiła w taki sposób, żeby on pasował do tego nowego stylu, ale żeby on tam był, bo on jest dla mnie ważny, ładny, nie wiem, lubię go, cokolwiek. To też jest fajne, że myślimy nie jako o wszystko nowe, wszystko inaczej, po prostu gumeczko ścieramy, wszystko co do tej pory mieliśmy, ubieramy się w nowe ciuchy i wchodzimy do nowego mieszkania, tylko po prostu, żeby to było jakieś takie przemyślane pod tym kątem, co już mam, co mogę wykorzystać, jak chcę, żeby to wyglądało. Więc przemyśl, ta pierwsza zasada jest bardzo dobra, bo wszystko trzeba jakoś zaprojektować i to jest ekologiczne, bo jeżeli my dobrze przemyślimy coś, to nie zrobimy za dużych zakupów, ani za małych. Kupimy dokładnie to, czego chcemy, nie będziemy musieli później, a jednak tego nie chciałam, nie podoba mi się ta sofa i sobie ją oddam albo wyrzucę i kupię sobie nową. Nie, ja już zobaczyłam tyle sof, na tylu siedziałam, że na pewno chcę taką.
To ciekawe, co mówisz, bo to się fajnie łączy z tymi kolejnymi elementami tej zasady, bo mówisz o tym, żeby używać coś ponownie, tak, żeby wykorzystywać rzeczy, ale czy to nie jest trochę tak, że my, kiedy sobie projektujemy i już ponosimy ten koszt właśnie projektanta, architekta, to my chcemy zacząć wszystko od zera? Jak to wygląda z Twojego doświadczenia i u Twoich klientów? Bo ja mam takie wrażenie, że my mamy trochę takie zakodowane myślenie, że jeżeli sobie wyposażamy nowe mieszkanie, to ono musi być piękne, nowe od linijki, bo wtedy mamy jakiś taki nowy start. Czy tak jest, czy jednak to myślenie się już zmienia?
Trochę tak jest, tak jak mówisz, ale to też tak nie jest, że jesteśmy w stanie wymienić całą garderobę. Znaczy, nawet jeżeli na to nas stać, to ciężko jest to zrobić od razu. Po prostu nic nie dzieje się od razu. Ja wiem, że możemy kupić nową sofę, ale to też nawet my projektując mieszkania robimy na końcu budżet. I ten budżet zazwyczaj jest powalający finansowo. Ale to wynika z tego, że tam jest kwota pełna, którą wydamy na to mieszkanie, jakby ją robiąc to mieszkanie. Ale nie wszystko musimy robić od razu. To jest pierwsza kwestia. Możemy to robić na przestrzeni czasu. W trakcie użytkowania tego mieszkania możemy zmienić zdanie co do chęci posiadania. A nie, no jednak tego fotela to ja nie potrzebuję, bo mi tam wystarcza tam sofa z pufą. To jest jedna sprawa, a druga, że możemy dać nowe życie tym przedmiotom, czyli zmienić im obicie, przemalować. Mamy takie pytania do klienta na początku, jest ich ponad 200. Na początku są trochę przerażające, ale zazwyczaj udaje się je wypełnić. No i tam jest takie pytanie właśnie, czy mamy jakieś meble, które chcemy włożyć do wnętrza i tak pół na pół. Część osób mówi, że ma, a część mówi, że nie ma. Ja się osobiście bardzo cieszę, jak ktoś mówi, że ma, bo takie wnętrze jest takie już trochę bardziej skomplikowane do zrobienia, ale i efekty mogą być ciekawsze, no bo musimy się dostosować do czegoś, co już jest.
To w ogóle się jakoś w pewien sposób łączy też z taką modą na vintage, prawda? Na takie rzeczy z drugiej ręki. I to jest chyba też najbardziej ekologiczne, prawda? Używanie rzeczy po raz kolejny, po raz drugi. Właściwie nawet jeżeli kupilibyśmy nowe meble jakieś z tworzyw z recyklingu, to one wciąż będą, tak patrząc logicznie, mniej ekologiczne niż te, które mamy już od pokoleń i od pokoleń używamy, prawda?
Tak, najbardziej. To jest bardzo fajna forma. Poza tym te rzeczy zazwyczaj vintage'owe są bardzo dobrze zaprojektowane. Te meble, które mamy z PRL-u tak zwanego, one są bardzo dobrze zaprojektowane, a dobry projekt jest zawsze dobry. po prostu przez lata. On jest prawdziwy, wykonany z drewna, z fajnych materiałów i on przez lata będzie nam służył i zawsze będzie dobrze wyglądał. Będzie się dobrze starzeć przede wszystkim. I zawsze na to zwracam uwagę, żeby się dobrze rzeczy starzały. Bo chociażby jak patrzymy na elewację i widzimy, że są takie elewacje, które się fajnie starzeją. Mamy nowoczesne budynki białe, powiedzmy, tylko otynkowane i wiem, że one za 10 lat będą wyglądały okropnie. Będą miały zacieki, to będzie brzydkie, to trzeba będzie remontować. A są budynki, nie wiem, z piaskowca, wiem, że to jest bardzo drogie, jakieś tam fajnymi okładzinami zrobione i one się dobrze zestarzeją. I to też jest ekologiczne, żeby tak zaprojektować, żeby myśleć o tym, jak ten budynek czy to mieszkanie będzie wyglądało za 10 lat.
Tak samo jak na przykład kupujemy sobie mieszkanie z drugiej ręki, prawda? I odkrywamy po takim linoleum, że jest jakaś piękna drewniana podłoga.
Tak. To były niedoceniane rzeczy, tak. Podłoga drewniana świetnie się starzeje. Ona wygląda zawsze dobrze.
No właśnie, ale jest trochę też tak, że te vintage rzeczy po pierwsze, a po drugie te rzeczy dobrej jakości, bo tu mówimy o takich i o takich, to mimo wszystko też koszty, prawda? Trochę tak jest, że to podejście ekologiczne w wyposażeniu mieszkania zawsze będzie trochę droższe niż wyposażenie nieekologiczne. Czy tu się mylę? Czy to jest może jakiś mit?
Mówi się, że ekologia to też ekonomia. Podchodząc w przypadku zakupów, powiedzmy, spożywczych, to tak może być. Chociaż ekologiczne tak rzeczy, które tam się tak nazywają, są często droższe, ekologiczne truskawki od nieekologicznych. Ale w tą myśl, że idziemy ze swoimi opakowaniami do sklepu, kupujemy jakieś tam te rzeczy inaczej, mamy swoje torby, albo ubieramy się w second handach, to jest taniej, a we wnętrzach tak nie jest. Po prostu. bo we wnętrzach rzeczywiście kiedyś tak było, że mogliśmy znaleźć na śmietniku te rzeczy i odrestaurować i tam takie naprawdę perełki designu. Dzisiaj te rzeczy są już bardzo szybko wyłapywane i odrestaurowane, przez co są droższe. Czasami to jest takie napędzanie, że każdy chce mieć w domu jakiś klasyk designu, nawet nie za wiadomo jaką cenę, co już jest jakby trochę nam przekręca całe to myślenie o tym, jakie to jest, no bo to są klasyki designu, są bardzo drogie. Ale rzeczywiście jak podejdziemy do tego jakiegoś mebla od babci, no to nie powinno wyjść drożej niż nowy mebel.
Ale na przykład podłoga drewniana wyjdzie drożej niż panele.
Tak.
To jakie są elementy mieszkania, na które powinniśmy wydać, jeżeli wprowadzamy się do nowego mieszkania? Jeżeli chcemy być ekologiczni, to na co wydać pieniądze, a z czym możemy poczekać w takim momencie?
Ja nie jestem osobą jakąś super ekologiczną, bo cały czas mam takie bitwy myślowe w swojej głowie między mądre, ekologiczne czy ładne na przykład. Miałam ostatnio taką sytuację, że przyprowadzałam się do domu swojego nowego, który nie był nowy, w sensie już był kiedyś używany i dużo rzeczy tam zostało, które były dobre, niezniszczone i tak dalej. No ale na przykład mi się nie podobało i teraz czy je zostawić, czy jakby pogodzić się z tym i to jest jakby mądrzejsze. I to są, ustawiam, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, z czym sobie damy radę. Bo jeżeli coś jest dobry fotel, ale on jest okropny i nam się nie podoba, no to no, znajdźmy mu drugie życie. Dajmy mu komuś, sprzedajmy go, coś z tym zróbmy, ale nie musimy się z nim męczyć tylko dlatego, że to jest mądrzejsze, bo on już jest. To są takie wybory i ja tutaj bym apelowała o taką mądrość w tych wyborach. Każdy ma ją gdzieś indziej, tą swoją mądrość i swoje jakby odczucie piękna. Podłoga drewniana to jest dobry przykład, bo podłoga drewniana rzeczywiście jest bardzo droga i nie każdego na to stać. Ale nie wybrałabym najtańszych paneli. Ze względu na to, że nawet nie o to chodzi, że ten wzór nie jest ładny, chociaż teraz są coraz ładniejsze wzory, bardzo trudno odróżniać je od prawdziwego drewna, to one są też pełne substancji chemicznych, które przy ogrzewaniu podłogowym się wydzielają. Teraz są te certyfikaty jakości, ale panele podłogowe, jak wchodziły na rynek, również były zachwalane i wspaniałe, a jednak okazało się po latach, że miały w sobie substancje chemiczne, które były wydzielane do powietrza nie tylko podczas ogrzewania podłogowego. A później były reklamowane, że są na ogrzewanie podłogowe i nadal tak jest, chociaż drewno też może być na ogrzewanie podłogowe, a producenci paneli mówią, że nie, a producenci drewna, że tak. I ja doskonale wiem, że drewno może być na ogrzewanie podłogowe. To te substancje chemiczne powodowały nowotwory, które wydobywały się z tych paneli. Bo to były takie kleje, coś tam, jak wiadomo. Więc teraz mamy nowości, mamy panele winylowe, czyli takie gumowe, które też są super dla zdrowia, ale nie wiemy, jaki będą miały skutek dla nas, bo się okaże za 20 lat, że jednak coś tam. Tak zazwyczaj jest z tymi wszystkimi nowymi produktami. Więc drewno jak najbardziej zawsze będzie drewno, ale wybierałabym panele podłogowe z certyfikatami ekologicznymi, które są z naturalnych, są też takimi jakby sklejkami, ale naturalnych materiałów.
Ale widzisz, to jest ciekawe, bo tutaj nam się zaczyna robić znak równości między ekologią a jakością i zdrowiem. Że trochę to wynika nam z tego, że jeżeli coś jest ekologiczne, to zazwyczaj jest to dobrej jakości i zazwyczaj ma to lepszy wpływ na nasze zdrowie niż rzeczy nieekologiczne, prawda? Bo nawet sofa, która jest cała z poliestru, będzie chociażby wydzielać z siebie mikroplastik, której nie będzie robić sofa obita czymś bawełnianym, prawda? I znowu tutaj powstaje nam taki pomost między naturalnymi materiałami, co się znowu wiąże pewnie w jakiś sposób z tym estetycznym podejściem do takiego stylu ekologicznego, a właśnie materiałami tymi sztucznymi, które w jakiś sposób też niedobrze działają na nasze zdrowie, prawda? Więc to wszystko się przenika.
Tak, ale to wszystko jest takie, to zależy. Bo na przykład sama niedawno się dowiedziałam, ponieważ miałam sofę, która była z kaczego puchu i miała tam 15 lat i nie była w taki dobry sposób użytkowana, bo kaczy puch trzeba tam wietrzyć, tam go specjalnie, żeby on się tak nie zbijał. No i te poduszki tej sofy się zbiły. No i chciałam jakby ponownie je wypełnić, no bo sofa jest okej, wszystko z nią w porządku, tylko że po prostu jest brzydko wygląda, jest taka oklapnięta, bo te poduszki się zbiły. No i tapicer mówi tak, to jest bez sensu. Ja w tym samym czasie, jak mam obić, włożyć ten puch do tych poduszek w tej sofie, to ja zrobię nową sofę w nowej tkaninie i lepszą niż tą, co pani ma. A ta sofa, jestem przekonana, że kosztowała bardzo dużo, bo kaczy puch jest ogólnie w sofach najdroższy, a jest naturalnym materiałem wypełnieniowym. Więc czy to jest ekologiczne? Wydawać dużo pieniędzy na naturalny materiał, który za 10 lat trzeba będzie wyrzucić? No nie. A jednak wydaje się, że jest. Więc to naprawdę jest wszystko takie trudne. Naturalność materiałów w pomieszczeniu wpływa też na nasze samopoczucie, to tam gdzieś jest badane. Opisano to już w latach 70., że my potrzebujemy tej natury we wnętrzach i będziemy ją wciągać, będziemy chcieć mieć kwiaty, żeby obcować po prostu z tą naturą dotykiem. Nie lubimy dotykać plastiku. Nasz organizm gdzieś to tam czuje i dlatego to się nazywa biofiliczna jakość projektowania. Czyli, żeby była natura z nami w pomieszczeniu.
To znowu teraz mamy ten boom na rośliny, prawda? Jednak
tak,
rośliny
tak.
Stały się też w jakimś sensie modne, prawda? Rośliny są trendem w domach.
Tak, bardzo fajnym trendem i już mamy taki etap, że projektujemy rośliny na etapie projektowania wnętrz, w sensie mebli i projektujemy tam też, gdzie będą stały rośliny. Często mamy sztuczne oświetlenie do roślin we wnętrzach, szczególnie tych takich dużych, które są modne, te palmy, te wszystkie fikusy dębolistne, ogromne gigantusy. One nie dadzą rady same urosnąć w tych wnętrzach, potrzebują dodatkowego naświetlania i już to projektujemy na etapie elektryki.
To w takim razie, jeżeli miałybyśmy się trzymać tej zasady i jeszcze sobie iść po kolei, to pogadałyśmy o tym, że riffing jest ważne. Ważne jest przemyślenie tego, w jaki sposób sobie projektujemy to wnętrze. Mówiłyśmy o reuse, tak? O wykorzystywaniu czegoś po raz drugi. Jeszcze nad tym reuse chcę się na chwilę zatrzymać, bo mówiłyśmy o tym, że warto wykorzystywać meble, które już mamy w rodzinie, ale jest też taki trend, żeby kupować meble z drugiej ręki tak po prostu, bo tak jak mówiłaś, one często są dobrze zaprojektowane, one się stają też modne w jakiś sposób, więc tutaj paradoksalnie napędzamy trochę taki konsumpcjonizm na meble, które były modne albo są takimi klasykami pewnej epoki. To jest dosyć ciekawe. Ale powiedz, czy jest jakaś zasada, która mówi, w jaki sposób my mamy tymi meblami używanymi wcześniej operować w naszym wnętrzu, czy na przykład czegoś ze sobą nie łączyć albo łączyć? Bo kiedy kupujemy... Taką mam myśl, że kiedy kupujemy używane, to my nie zawsze możemy się konsultować z projektantem, bo projektant też nie wie, co to będzie, prawda? Nie możemy wprost zobaczyć, jaka to będzie komoda albo jaki to będzie regał. I co wtedy? Czy to może być tak, że my sobie stworzymy takie mieszkanie z lat 80. przez przypadek?
Może być. Ale no właśnie, bo też nie chcemy, żeby te plastikowe meble, nie mówię jakichś takich fajnych plastikowych meblach, tylko jakichś takich plastikowych w sensie laminatów kiepskich. Jak pamiętam swoje biurko z lat 90., to było takie laminowane, tak jak w klasach były. To nie chcemy takich mebli w obiegu, prawda? No nie interesuje nas to. Chcemy takie ekstra, drewniane, fajne, porządne i wartościowe pod względem projektowym wzornictwa, więc one mi się wydaje, że wszędzie się wpasują. A jeśli chodzi o taką zasadę, co do czego pasuje, to nie umiem na nią odpowiedzieć, na to pytanie, bo fajnie jest, jak coś do siebie trochę nie pasuje, żeby pasowało do całości. Po prostu fajnie jest, jak przełamujemy te style, jak połączymy nowe ze starym. Jak z pozoru niepasujące rzeczy do siebie pasują, jak je ustawimy. I to jest właśnie takie najfajniejsze w tym projektowaniu, że ktoś chodzi i mówi, kurde, Weronika, ja myślałam, że do siebie nie będzie to pasowało, a wygląda super tutaj. I to chyba o to chodzi. Nie ma czegoś takiego jak błąd taki, w ogóle błąd w projektowaniu wnętrz. Znaczy są błędy takie ergonomiczne, jakieś tam użytkowe, ale taki błąd estetyczny, czy może się pojawić? Myślę, że dla niektórych to, co jest błędem, dla kogoś będzie może jakąś innowacją. Trudno to w ogóle jakby tak ubrać w jakieś ramy.
Okej, okay, ale żeby nie popełniać błędów, jest też pewien sposób, czyli minimalizowanie liczby rzeczy, które mamy i które mamy w naszych mieszkaniach. Bo tak, kiedy sobie myślę w ogóle o takim byciu eko, to nawet w tej zasadzie 8R na pierwszy plan wysuwa się refuse, czyli odmawiaj, reduce, czyli redukuj, recycle, rot. Czyli to są rzeczy tak naprawdę związane stricte z takim minimalistycznym podejściem do życia. I ja nawet właśnie myśląc o tej rozmowie sobie przyjrzałam różne raporty i znalazłam raport stworzony przez IKEA. To był raport Życie w domu 2022. IKEA, mam wrażenie, wydaje te raporty chyba co roku. Oni tam badają 37 krajów i osób w tych krajach, jak one żyją, jakie mają swoje przemyślenia na temat życia w domu. I wyszło z tego raportu z poprzedniego roku, że 39% Polaków ocenia swój dom jako minimalistyczny. I co piąty badany jest skłonny, by zrezygnować z przepychu na rzecz większej przestronności. To jest sporo, prawda? Ale ja się zastanawiam, czy naprawdę tak jest, że my Polacy jesteśmy minimalistami, czy my tylko myślimy o sobie, że jesteśmy minimalistami?
No, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo większość osób, która przychodzi do mnie, mówi, że jest minimalistą, a w rzeczywistości nie jest. Więc, znaczy w moim odczuciu. Często jest tak, że no, ja bym chciała taką minimalistyczną kuchnię i nagle się okazuje, że ona jest dekoracyjna. Więc pojęcie minimalizmu w naszych głowach jest różne. Dla mnie minimalizm jest to taka, oczywiście tam czystość w pomieszczeniu, ale też taka surowość materiałów. Minimalizm w pojęciach ludzi jest różny od mojego pojęcia minimalizmu. I osoby, które do mnie przychodzą i mówią, że chcą minimalistyczne mieszkanie, a później pokazują swoje inspiracje, które w ogóle nie są minimalistyczne.
To, co nam się minimalizm kojarzy po prostu z jakimś porządkiem?
Porządkiem. Na pewno ze tymi kolorami nam się kojarzy minimalizm. Może z małą ilością rzeczy nam się kojarzy minimalizm, ale nie takich rzeczy swoich, własnych, tylko takich, że mało mebli. Ale te meble mogą być na przykład, to nie są gładkie szafki takie bez frezów, tylko na przykład frezowane, tylko jest ich mało i to już jest minimalizm dla niektórych. Więc nie, to nie jest minimalizm, na pewno nie w moim odczuciu. Ogólnie wydaje mi się, że ludzie nie czują się dobrze w minimalistycznych wnętrzach. Dlatego chcą mieć kwiatek, chcą mieć podusie, obrazek, bo się czują milej i przytulniej we wnętrzach, które są po prostu miłe. A minimalizm nie zawsze jest miły. Minimalizm jest surowy. To są takie wnętrza biurowe, betonowe, kamienne. To jest, znaczy ja nie mówię, że nie są osoby, które na pewno czują się dobrze w takich wnętrzach surowych. To nie jestem ja. I często, ale większość osób czuje się lepiej we wnętrzach, które ich jakoś przytulają. O, tak powiem.
Ja kiedyś też czytałam artykuł, w którym ktoś wypowiadał się, że minimalizm jest w jakimś sensie ekologiczny dlatego, że kiedy my mamy mało właśnie miejsc do przechowywania, to dużo rzeczy trzymamy na wierzchu w jakimś sensie i je użytkujemy. Zastanawiam się, czy to ma sens, ale może w jakiejś perspektywie ma, prawda? Bo jeżeli widzimy coś, to używamy tego częściej i nie zapominamy, prawda? I na przykład nie kupimy przez przypadek sobie czegoś takiego samego drugi raz.
Właśnie, bo na przykład są osoby, które mają minimalistyczne wnętrza, w których byłam, i jest tak super ekstra małą rzeczą, jak ekstra, że ktoś tak może, w ogóle podziwiam osoby, które mają małe rzeczy, sama do tego dążę, ale jest to ekstra, uważam, że to jest wspaniałe, mamy tylko to, czego naprawdę potrzebujemy, jest to fajnej jakości, dobre, długopis, który bardzo lubię, wymieniam tam wkład i jest super, był bardzo może drogi, ale mam go jednego pół życia i bardzo go lubię. Więc to jest super, ale znam też takie osoby, które mają takie wnętrza, funkcjonują w nich, a na przykład wynajmują jakieś garaże czy tam inne wiatki do przechowywania rzeczy, które gromadzą. Więc tak, więc to też możemy wyjść z takiego wnętrza. Okazuje się, że piwnica jest zawalona dotąd, bo nie umiemy pozbywać się rzeczy, których nie potrzebujemy.
I wtedy jakby to nas oddala od tego ekologicznego podejścia, prawda?
Ja w ogóle uważam, że sama do tego doświadczyłam i doszłam w jakiś sposób do tego i dorosłam, że ograniczenie ilości posiadanych rzeczy nas jakoś tak uwalnia. Jest lepiej przemyśleć swój sposób życia i tego, czego naprawdę potrzebujemy i czy my potrzebujemy tych rzeczy, które nas kuszą z internetu i ze sklepów, żeby je kupować nowe, nie wiem, nowe noże, nowe łyżeczki, nowe ceratki i w ogóle wszystko nowe. Czy my naprawdę tego potrzebujemy? Bo ja w ogóle apeluję o taką mądrość w kupowaniu rzeczy dobrych jakości i drogich, bo traktuję to jako taką inwestycję, bo taka dobra rzecz będzie nam służyć długo, będziemy zawsze z niej zadowoleni, a ta tańsza, nie będziemy z niej zadowoleni i wymienimy ją na nową kiedyś. Więc fajniej podchodzić do zakupów meblowych, wystroju wnętrza jako do takiej inwestycji na przyszłość. Bo może ten mebel damy kiedyś swoim dzieciom na przykład i one będą miały mebel po babci, po mamie, po babci.
Tak, trudno nam o tym myśleć w ten sposób, prawda? Wydaje się, że to jest jeszcze jakaś taka pieśń przyszłości, chociaż pewnie coraz częściej się zdarza, ale też jak o tym mówisz, to mi się przypomina podcast, którego niedawno słuchałam. To była rozmowa Pauliny Górskiej z Piotrem Budzkim, podcast Lepszy Klimat, o najnowszej książce Piotra Sapiens na zakupach. I on mówił tam o takim ciekawym zjawisku, jakim jest efekt Diderota, czyli taki napędzający konsumpcjonizm właściwie, bo my, kiedy kupujemy coś nowego, to nagle mamy taki dysonans poznawczy między tą naszą nową rzeczą, a tym, co mamy już na przykład w domu, albo tym, jakie mamy ciuchy, że na przykład kiedy kupujemy sobie matę do jogi, która jest nowa, piękna, designerska, to nagle nie pasuje nam ten dres, w którym ćwiczymy i musimy kupić sobie nowy dres. I myślisz, Weronika, że to też tak działa we wnętrzach, że kiedy kupujemy sobie nowy ekspres do kawy, to nagle nie pasują nam nasze stare kubki? Że to może w taki sposób działać?
Tak, na pewno tak działa, bo jest to też przemyślane pod względem sprzedaży. Było tak, że chyba Alessi, firma taka bardzo znana do wyposażenia AGD małego, miała na przykład takie serie czerwona. No i wtedy jak mamy czerwony czajnik, to i mamy czerwone podkładki i mamy i wszystko mamy dodatki czerwone. Później za 2 lata biała. No i wszystko wywalamy i mamy białe te wszystkie dodatki. A ja wiem, że czerwony czajnik pasowałby do, nie wiem, drewnianej podkładki, więc to też nie możemy się dać wpędzić, wciągnąć w ten konsumpcjonizm, który każe nam tu kupować. Ja na przykład osobiście mam takiego haka na siebie, że wrzucam rzeczy do koszyka, no bo oczywiście też mam takie pragnienie posiadania czegoś nowego i ładnego, co jest, mnie tam zachwyca, szczególnie, że dużo rzeczy mnie zachwyca ładnych. Wrzucam je do koszyka, idę spać, wstaję rano i dochodzę do wniosku, nie, czy ja tego potrzebuję. Samo wrzucenie do koszyka jakby sprawia, że może już mam wrażenie, że ja to kupiłam i to mnie oczyszcza. Chodzi o to, że no właśnie, najpierw trzeba naprawdę przemyśleć, czy tego potrzebujemy, czy to będzie fajne. A jeżeli potrzebujemy naprawdę nie wiem, nowego czajnika, bo tamten się zepsuł, to kupmy taki, który naprawdę nam się podoba, nie tylko jest tani, który będzie nam służył i będzie nas cieszył po prostu swoją obecnością.
Dokładnie, cieszył nas obecnością, to też jest ważne, bo właśnie tu też mi się przypomina taka moja historia, kiedy ja mam sporo starych kubków, mam wrażenie, że dużo osób ma sporo starych kubków w domu. Często to są takie kubki, no właśnie tworzone przez firmy, z logotypem firmy, które są naprawdę nieładne, po prostu biały kubek z jakimś niezbyt estetycznym logotypem, ale my je zbieramy, bo dostajemy je przy okazji konferencji, przy okazji jakichś paczek z gadżetami. Tak. To się napędza i później te kubki tak naprawdę się mnożą w naszych domach. I ja kiedyś właśnie z Emilką, moją przyjaciółką, miałyśmy taki projekt, koncept, że stworzymy sobie na Instagramie konto, które nazwałyśmy Rzeczy Sympatyczne, bo chciałyśmy trochę odczarowywać te kubki, właśnie taki w cudzysłowie brzydki kubek. Czyli pokazywać, że mamy go w domu i chętnie byśmy go sobie wyrzucili, ale może spójrzmy na niego inaczej, spójrzmy na niego od innej strony, może spróbujmy go pokochać, dajmy mu trochę miłości i takiej uwagi, bo każdemu z nas po prostu pewnie też trendy, może zaraz też o tym powiemy, pewnie trendy kształtują też nasze gusta, prawda? Czyli nam się podoba to, co aktualnie cały czas widzimy, a taki kubek z logotypem firmy nie jest w trendach i chciałyśmy trochę to odczarować i pokazać, że takie kubki też mogą być kochane, ale z drugiej strony to, o czym ty mówisz, też jest ważne, czyli my też nie możemy się w imię na przykład właśnie ekologii, w imię ochrony środowiska, nie możemy się wpędzać w jakieś poczucie takiej beznadziei, w tym sensie, że nie możemy cały czas czuć, że otaczamy się brzydkimi przedmiotami, bo to też wpływa na naszą psychikę, prawda? Tutaj znowu musimy znaleźć taki złoty środek, bo to też nie sztuka przekonywać się całe życie, że podoba mi się ten kubek, kiedy on mi się autentycznie nie podoba, prawda?
No, dokładnie tak. I też jesteśmy zalewani jakimiś prezentami. To też jest często. Są te tak zwane prezenty przychodnie. Czyli dziękuję Ci za tą tacę, już niedługo komuś ją oddam. Czy tam wazon. No to tak, tak jest. Najgorzej, jak się oddaje ten wazon tej osobie, co obdarowywała nas przez przypadek. Ale tak, i też takie prezenty do wnętrz, typu teraz mamy parapetówkę, zrzucimy się i kupimy im fotel. A my tego fotela nie chcemy. Albo nam się nie podoba. Nieprzemyślane prezenty też nie są fajne. I te kubki to są takie prezenty, które no dostajemy, no kurde, kolejny kubek, nie wiem, co z nim zrobię. Bez sensu. I też nie o to chodzi, że ja muszę z tego kubka pić, bo ja nie chcę, nie lubię go, nie chcę go. Wolę codziennie piję w tym samym kubku, bo go lubię. I po prostu też musimy powiedzieć nie. Jeżeli mama do mnie przychodzi i mówi, a wiesz, znalazłam taką fajną wazę tutaj, będzie Ci pasowała. No nie, dziękuję. Nie chcę jej. Po prostu mnie to przytłacza. Ja chcę mieć takie rzeczy, które naprawdę chcę mieć. I to też jest jakaś dojrzałość, no bo wiadomo, że nie mamy żadnych na początku, nie wiem, na studiach nie mamy nic, więc bierzemy wszystko, no bo na czymś musimy jeść i tak dalej, i tak dalej. A później fajnie jest właśnie w takim procesie przez lata, no bo ja też do tego jakoś doszłam w swojej głowie, że fajnie jest mieć takie rzeczy, które naprawdę chcę się mieć.
No właśnie, tutaj mamy tą regułę refuse, prawda? Odmawiać, oczywiście pewnie głupio odmawiać prezentów, ale to jest znowu, tutaj pewnie byłaby dyskusja na kolejne godziny, właśnie, że my też obdarowując kogoś powinniśmy o tym myśleć i szczególnie właśnie, tak jak mówisz, prezenty do wnętrza, to są trudne prezenty, bo wnętrze mamy często przemyślane i to, o czym mówimy tu przez całą rozmowę, chcemy je sobie dopasować do jakiejś naszej wizji. I nawet jeżeli my kupimy kubek, który nie jest bardzo brzydki, ale jest po prostu zwykłym kubkiem z sieciówki, taki powiedzmy w miarę ładny, no to on jest kolejnym kubkiem, kolejnym napędzaniem tego konsumpcjonizmu, a my chcielibyśmy mieć jakiś ceramiczny upatrzony u kogoś, kogo obserwujemy, czyją działalność tak, podziwiamy, tak, prawda? Tak. I tutaj mamy znowu takie...
To są trudne prezenty wnętrzarskie, ale też takie ogólnie dawanie komuś sztuki też jest trudną rzeczą, typu obrazy do wnętrz. Bo na przykład my dostaliśmy obraz taki duży, nie mam gdzie go powiesić. Więc fajnie jest skonsultować z osobą, którą chce się obdarować, co tak naprawdę by chciała, bo kupowanie takich rzeczy, po prostu idę sobie do Zara Home i coś tam kupię, to znowu jest takie trochę bez sensu.
No tak, i napędzanie znowu konsumpcjonizmu, prawda? I to się cały czas to się kręci. To ja jeszcze tutaj, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, już tak pewnie zmierzając do końca, ale a propos jeszcze tych kubków, bo to jest bardzo ciekawe w ogóle.
Tak, ciekawe.
W naszej
zróbmy
kulturze
podcast
są ciekawym...
To będzie dobre.
Dokładnie, chyba musimy w przyszłości. Ale ja a propos tego, jak my się czujemy pijąc z danych kubków, bo... Jest też taka dziewczyna, nazywa się Justyna Połeć, ona uczy o biznesie, o marce osobistej i Justyna wymyśliła taką zasadę, którą nazwała zasadą szklanki, że jeżeli my będziemy pić na przykład wodę z takiej bardzo eleganckiej szklanki, takiej, która po prostu, kiedy czujemy, że ona wznosi nas na jakiś wyższy poziom, często to jest taka szklanka nawet jak do wina czy do jakichś trunków, że czujemy, że ona jest po prostu luksusowa, to my automatycznie też zaczynamy być luksusowi. To znaczy, że po prostu zmienia nam się psychika w tym sensie, że czujemy, że robimy dla siebie coś luksusowego i wtedy jesteśmy w stanie też dawać więcej z siebie. I ma to pewnie jakiś sens, tak sobie myślę o tym, że jeżeli codziennie pijemy z tego brzydkiego kubka i czujemy, że on naprawdę nam nie służy, to zamiana takiej małej rzeczy, no właśnie, może nie jest ekologiczna, a może jest ekologiczna, bo może sprawi, że my wtedy zaczniemy podejmować jakieś bardziej zadowolone wybory, prawda, w życiu i dzięki temu też jakoś paradoksalnie, ale w jakimś kolejnym etapie nasza planeta też nam za to podziękuje. No dobra, Weronika, to jeszcze spojrzę raz na tą naszą zasadę, którą chciałam po prostu spinać nasze rozważania tak naprawdę o stylu ekologicznym. Czy 8R, rethink, przemyśl, powiedziałyśmy już o tym. Refuse, reduce, reuse, rehome, repair. To są wszystko rzeczy, które kręcą się albo wokół minimalizmu, albo wokół oddawania, tak? I wykorzystywania rzeczy, które już ktoś kiedyś wyprodukował. Recycle i rot. Tutaj nie będziemy o tym mówić, bo to już jest bardziej związane z kompostowaniem, tak? Z odpowiednią segregacją odpadów. To gdybym tak Cię miała zapytać o takie podsumowanie naszej rozmowy, czy w ogóle czym jest styl ekologiczny? I jeżeli chcemy ekologicznie urządzić wnętrze, to znaczy jak? Co powinniśmy zrobić, żeby to miało jakiś sens?
Na pewno nie musimy kierować się trendami. Fajnie, że jak nam coś się podoba, w sklepach kupujemy, wiadomo, to jest normalne, ale kierujmy się zdrowym rozsądkiem w projektowaniu wnętrz. Przede wszystkim dobrze przemyślmy, to jest ekologiczne. Dobry projekt jest ekologiczny, bo projektowanie powinno być odpowiedzialne moralnie przede wszystkim i ekologicznie, a ta moralność jest w nas. Więc nie wrzucajmy dobrego stołu, który jest w miarę okej, dlatego tylko, że spodobał nam się inny, a ten nam też się podoba, bo gdyby on się nam nie podobał, no to ja to rozumiem. Ale on nam jest okej, ale chcemy mieć nowy. Nie, bądźmy moralnie odpowiedzialni za te rzeczy, które mamy ze sobą, które są z nami i trochę świadczą o nas, bo przecież my po to projektujemy te wnętrza, bo chcemy, żeby ktoś do nas przyjdzie, powiedział, wow, ty to masz fajnie w tym domu. Tutaj widać, że to jest twój dom. Widać tutaj wasz charakter i tak dalej, i tak dalej. No to myślmy o tym, że te rzeczy, które kupujemy, też świadczą o nas.
To prawda. To z tą myślą w takim razie zakończmy. Ale jeszcze zanim koniec, Weronika, powiedz proszę, jak cię znaleźć w internecie, jeśli ktoś chciałby pooglądać twoje różne projekty albo zgłosić się do ciebie z prośbą o zaprojektowanie wnętrza. Gdzie cię szukać?
Zapraszam na swoją stronę internetową. Nasza firma nazywa się To Be Design, Weronika Budzichowska, no i na Instagrama.
Jasne. To ja też zapraszam i bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Również dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeśli chcesz o nim porozmawiać, znajdziesz mnie standardowo na Instagramie i na Facebooku jako Babka Natury. Jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, możesz zaobserwować podcast w Spotify albo zasubskrybować go w innej aplikacji. Dzięki temu dostaniesz powiadomienie o kolejnych odcinkach, a algorytm sygnał, że warto polecać moje treści kolejnym osobom. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.